I w naszym studiu ponownie gość, ksiądz Krzysztof Domański, który dzisiaj przez cały dzień pojawia się przy okazji trwania programu, po to, by w drugim dniu Adwentu powiedzieć Państwu wiele cennych rzeczy na temat sakramentu pokuty i pojednania. Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Szczęść Boże, witam ponownie.
Spowiednik, kierownik duchowy, pełni posługę w Centrum Formacji Duchowej Kapłanów przez wiele lat, również miał ksiądz doświadczenie jako ojciec duchowy w seminarium. I na pewno temat spowiedzi obcy księdzu Krzysztofowi Domańskiemu nie jest. Państwo dzwonili przez ostatnie godziny, zadając swoje pytania, zgłaszając swoje problemy. Chciałabym na początku zapytać, które najczęściej się pojawiały wśród tych telefonów. Na pewno jakąś tendencję możemy tutaj podsunąć, bo to też pokazuje, z czym najczęściej przy spowiedzi problem mamy.
Na początku chcę podziękować wszystkim osobom, które odważyły się zadzwonić. Mówię świadomie odważyły, bo jest to rzeczywiście bardzo osobista, wręcz intymna dziedzina naszego życia, jaką jest spowiedź, jaką jest właśnie spotkanie z grzechem. Dlatego zadzwonić do nas, odważyć się nie jest łatwo i za te wszystkie telefony dziękuję. Postaram się właśnie też w wielkiej dyskrecji jakby powiedzieć o tym, co nas najczęściej nurtuje, z czym właśnie tutaj nasi szanowni słuchacze się odzywali. I przede wszystkim kilka, czy nawet kilkanaście telefonów dotyczyło restytucji, czyli zadośćuczynienia za grzechy. Chociażby w takim przypadku, gdy jest niemożliwe zadośćuczynienie w prostej osobie, bo jej nie ma, wyjechała, nie żyje. Jak to możemy uczynić? No, Kościół nam bardzo łatwo też konkretnie podpowiada, że żyjąc we wspólnocie ludzi, możemy to uczynić też w stosunku do innych. Nie? Jeżeli tej osobie konkretnie nie możemy dokonać zadośćuczynienia, wyrównać tej krzywdy, to czynimy to na rzecz innych osób, potrzebujących chociażby, mając na uwadze właśnie tamto zadośćuczynienie, ofiarowując mniej więcej taką sumę chociażby w postaci jakiegoś pieniężną, czy kwestię właśnie jakiegoś produktu i tak dalej. Czyli właśnie, jeżeli nie wprost, to na pewno na rzecz wspólnoty, na rzecz osób potrzebujących, tych, którzy szukają właśnie tego też i wsparcia, z myślą o tym, że to jest zadośćuczynienie, że to nie jest tylko dobry uczynek spełniony, ale także w odniesieniu do tamtej sytuacji.
Czyli intencja jest ważna.
Tak, bardzo ważna jest ta intencja, świadomość tego czynu właśnie w tej konkretnej intencji. Pojawiały się też pytania o takim emocjonalnym poczuciu niezadowolenia ze spowiedzi. Ja chcę uspokoić, że o ważności spowiedzi, o tym, że ona ma moc uzdrawiania, jest skuteczna, nie świadczy nasze emocjonalne przeżycie. Emocje są związane z naszą naturą, z osobowością, a tu jest działanie nadprzyrodzone. Tu działa Bóg, pomimo że my właśnie możemy tego nie odczuwać, może nawet nie rozumieć do końca, jak On działa, to On działa. Dlatego proszę się tutaj tym nie zniechęcać i tą spowiedź rzeczywiście odbywać systematycznie, nawet w takim poczuciu właśnie jakiegoś niezadowolenia emocjonalnego. Pewnie tutaj jeszcze wrócimy kiedyś do kwestii skrupułów, czyli takiej choroby ducha, która najbardziej się będzie ujawniała w spowiedzi, która się pojawia w życiu duchowym w różnych momentach. Dlaczego to właśnie może uda się nam wrócić. Tutaj też trzeba bardziej zaufać Bogu i spowiednikowi. Jeżeli on mówi o tym, że żeby już nie wracać do tego, żeby się tym nie przejmować, kwestia posłuszeństwa. Tutaj przydaje się taka posługa w Kościele jak stały spowiednik, czyli osoba, która zna nas troszeczkę dłużej niż tylko przy okazji jednej spowiedzi, której się spowiadamy częściej i wtedy, zwłaszcza w tych sytuacjach skrupułów, jest nam w stanie bardziej pomóc. To było jedne z wielu pytań powtarzających się. Także kwestia korzystania ze spowiedzi, tak słowo korzystania trochę może dziwnie brzmi, ale tak praktycznie gdzieś to wygląda. W sytuacjach, gdy nie mamy w świadomości grzechu ciężkiego, jak często, mówiąc krócej, możemy, powinniśmy korzystać z sakramentu pokuty? Wiedzmy o tym, że to jest sakrament pokuty i pojednania, czyli tutaj nawiązujemy nową relację, zerwaną wskutek grzechu ciężkiego z Panem Bogiem, ale jeśli nie było takiej sytuacji, żeśmy świadomie, dobrowolnie tą relację zerwali, to dokonuje się też to pojednanie, umocnienie dla kolejnego okresu w naszym życiu, który przed nami, właśnie przez ten sakrament. Czyli możemy korzystać, nawet jeżeli nie mamy w świadomości grzechu ciężkiego, nawet jeżeli trudno nam jest określić te grzechy powszednie, to jednak przynajmniej tak gdzieś mistrzowie życia duchowego zalecają, jeżeli chodzi o osoby świeckie, to raz w miesiącu taka spowiedź sakramentalna powinna się odbyć. To są takie najczęstsze pytania.
Najczęstsze Państwa pytania. My jeszcze dzisiaj chcemy się zatrzymać, ponieważ wcześniej były omawiane kolejne warunki sakramentu pokuty i pojednania, na tych dwóch ostatnich, bo one nam zostały, czyli nad szczerą spowiedzią i właśnie nad zadośćuczynieniem, o którym już ksiądz wspomniał. Ale zacznijmy może od wyznania grzechów, bo to jest ten moment jakby kulminacyjny całego sakramentu, kiedy klękamy przed konfesjonałem, kiedy wierzymy, że przychodzimy do Pana Boga ze swoimi grzechami. Ja mam czasami takie wrażenie, że my się trochę zatrzymujemy na poziomie pierwszej komunii świętej z przygotowaniem do wyznania grzechów i nie mamy świadomości, czy coś powinno się w tych formułach zmienić, których się nauczyliśmy przy pierwszej komunii świętej, bo często chyba jest tak, że one nam pozostają w głowie od tamtego czasu i tak z nimi trwamy. Chciałabym zapytać o to, czy to takie jest właściwe, czy jednak są zalecane jakieś inne formuły, które są przy podejściu do konfesjonału?
To znaczy powiem tak i pozwolę sobie jakby rozwinąć ten temat, bo on jakby przewija się nie tylko przy sakramencie pokuty, ale także przy modlitwie, chociażby przy odmawianiu pacierze. Pojawia się pytanie, czy ja mam użyć właśnie formuły, czyli modlić się tą formułą pacierza, czy właśnie tak jak w przypadku wyznania grzechów tego momentu, też tej formułki jestem u spowiedzi po raz któryś, czy ostatni raz wtedy
odprawiłem pokutę.
Tak. Powiem tak, że nie trzeba się posługiwać, ale jest też warunek. Musimy mieć taką już sprawność, powiem, w samodzielnym rozeznaniu i sprawieniu, że ta spowiedź będzie właśnie integralna, że będzie pewna i całościowa. Ja powiem, może tak pozwolę sobie w takim opisie albo porównaniu powiedzieć o tym właśnie, o tych formułach w modlitwie, w relacji z Panem Bogiem, czy w pacierzu, czy w spowiedzi, czy nawet na liturgii. Przez porównanie do nauki języka obcego. Większość z nas ma jakieś takie doświadczenie i ja pamiętam przynajmniej ze swojego pierwszych etapów nauki w szkole, to tam mieliśmy taki styl nauki rozmówek, nie? Czy nawet, jeżeli nawet nie nauka, to ktoś wyjeżdżał, to kupywał sobie taką książeczkę z rozmówkami i była to pewna forma komunikacji, bo miał gotowy tekst, na przykład całe zdanie, jak kupić bilet, albo zamówić coś w restauracji. Z czasem, kiedy ten język obcy stawał się nam bliższy, mieliśmy większą sprawność w tym, to już nie uczyliśmy się tych rozmówek, tylko sami potrafiliśmy budować te zdania. Tak też jest na modlitwie, tak też jest w spowiedzi. Jeżeli ja już nabieram taką większą sprawność w mojej modlitwie, że ja wchodzę w tą relację osobową z Panem Bogiem, że ja potrafię się do Niego zwrócić w odpowiedni sposób, to te rozmówki wyuczone zaczynają ustępować mojemu dialogowi, mojemu osobistemu wyczuciu i spotkaniu z Panem Bogiem. I tutaj myślę, że tak będzie w tej sytuacji. Kiedy ja umiem już na tyle rozeznać, co jest najważniejsze i nie ominąć tego, a są ważne rzeczy, które winny się w tym wyznaniu grzechów znaleźć. Nie wiem, czy mamy czas na to, żeby w tym momencie...
Powiedzmy, przypomnijmy oczywiście.
To przede wszystkim pamiętajmy, że to jest sakrament, czyli widzialny znak działania niewidzialnej łaski Pana Boga. Tutaj działa Jezus Chrystus. I takim uświadamiającym gestem, że to się rozpoczyna sprawowanie sakramentu, jest wyraźny znak krzyża, uczyniony w imię Trójcy Przenajświętszej.
Czy wtedy, kiedy już uklękniemy, czy kiedy podchodzimy?
Kiedy uklęknijmy, żeby te gesty się jakby nie powtarzały, nie rozbijały, no bo to wiadomo, klękamy, to się skupiamy na tym, żeby trafić w ten klęcznik,
schodek,
w ten schodek, czy właśnie się oprzeć, czasami coś trzaśnie, czasami coś uderzy.
I wtedy nie ma pośpiechu, nawet tak, jeśli kolejka za nami, to jest ten czas, który jest ważny, bo sprawowanie sakramentu, to nie jest tak, że musimy brać pod uwagę, że tutaj już natychmiast i szybciutko.
Tak, no jest to jakby, może uda nam się jakoś to wyjaśnić. Jest pewne takie zderzenie tego czasu z okolicznościami, na przykład teraz ten czas rekolekcji, kiedy te spowiedzi, kolejki się wydłużają, czas się jednak nie wydłuży, siły kapłanów też nie są takie też rozciągliwe i te czasami właśnie to się musi w jakimś czasie zamknąć.
Ale dobrze tego pośpiechu w głowie nie mieć
nie
w tym
mieć,
momencie.
Tak, o to prosimy i naprawdę to jest bardzo cenne, żeby mieć taką świadomość. Zatem dobór czasu, dobór też spowiednika. Tutaj chwilę można byłoby się zatrzymać na tym, że to jest też ważne, żeby poszukać spowiednika, który będzie mi też odpowiadał, bo to jest pewna też, o tym będziemy pewnie też chwilę
to
mówić.
To też za chwilę do tego nawiążemy. No. Ale czyli zatrzymajmy się właśnie przy momencie wyznania
grzechów. Czyli ten znak krzyża, o którym powiedzieliśmy jako moment uświadamiania sobie, że tutaj będzie działał Bóg w Trójcy Świętej jedyny, i będzie wprowadzał nas tą tajemnicę krzyża, że to odkupienie dokonało się przez krzyż. Dalej, wypada dla właśnie takiego dobrego rozeznania i integralności tej spowiedzi przedstawić się. I tutaj właśnie to już warte jest zauważenia i wzburzenia tego schematu z dziecięcej spowiedzi, że mamy powiedzieć, ile mamy lat, wiek, stan, jakieś okoliczności, no właśnie nawet zawód, bo to ma ogromny wpływ później na nasze grzechy i też na naukę, którą kapłan później zechce nam podpowiedzieć jako konsekwencję mocnego postanowienia poprawy i pokuty, która jest właśnie elementem zadośćuczynienia, czyli przedstawienie się. Oczywiście ważne jest tutaj zaznaczenie, kiedy była ostatnia spowiedź. To pomaga też i nam, i spowiednikowi zorientować się nad tą świadomością, nad naszym relacją do Pana Boga, nad naszym życiem. Ważne jest zaznaczenie tego momentu wypełnienia pokuty, czy była ta pokuta wypełniona. Jeżeli były jakieś przeszkody, można o tym powiedzieć, należałoby o tym powiedzieć.
A jeśli nie pamiętamy, bo czasami rzeczywiście ta przerwa jest dłuższa niż miesiąc i no, szybko odprawiliśmy, nie mamy świadomości, czy tak było, czy
to,
nie było.
To myślę, że można powiedzieć nawet uczciwie, nie pamiętam. I w ten sposób też widzimy też nasze poważne podejście do sprawy. Później następuje to wyznanie grzechów, które winniśmy też uporządkować w pewien sposób.
Zatrzymajmy się może tutaj nad wyznaniem grzechów, dlatego że my czasami mamy problem z nazywaniem grzechów, tak żeby to było w sposób zwięzły i konkretny. Raczej mamy tendencję do przedstawiania takiego opisowego tego, co się wydarzyło. No a tutaj znowu wchodzimy w tą sferę czasu. Pośpiechu nie powinno być, no ale też nie możemy opowiadać całego życia przy konfesjonale, bo no, na to po prostu nie ma czasu i chyba nie ma też takiej potrzeby.
Tak, nie ma takiej potrzeby wręcz. Czasami rzeczywiście jest to szkodliwe, bo zaczynamy wkraczać w sferę samousprawiedliwienia, a przez to osłabiamy właśnie tą chęć mocnego postanowienia poprawy, czy nawet żalu. Ja tu powiem, co jest jakby ogólnie taką przyczyną, że trudno jest nam nazwać grzech, to przede wszystkim no właśnie nasza wiedza religijna, dbanie o swój rozwój duchowy. Tak jak tu pani zaznaczyła, często gdzieś tam na poziomie szkoły podstawowej się gdzieś tam zatrzymujemy w pewnych etapach naszego życia duchowego i sakramentalnego rozumienia. I tu jest okazja, żeby uderzyć się w piersi, czy szukam formy katechez dla dorosłych i przynajmniej literatury, książki, która by poszerzyła moją wiedzę. Tutaj już tak bardziej konkretny to rachunek sumienia. Konkretny rachunek sumienia wykonany odpowiednią metodą do właśnie odpowiedniego stanu, wieku danej osoby są pomocy.
Warto z nich korzystać.
Warto z nich korzystać, przynajmniej od czasu do czasu. To nie jest też, żeby nie wpaść w taki schematyzm i odfajczenia tych zrobiłem, nie zrobiłem, zrobiłem, bo to nie o to chodzi. Spowiedź to jest też przede wszystkim właśnie modlitwa i relacja, ale od czasu do czasu dla właśnie poszerzenia i umiejętności nazywania pewnych grzechów warto z tego korzystać. I tutaj no, wtedy łatwiej będzie nam nazwać ten konkretny grzech. Tutaj chcę też podpowiedzieć o jednej rzeczy, żeby przy rachunku sumienia próbować, takiego słowa użyję, dążyć do korzenia grzechu. Bo często gdzieś taki grzech trudno jest nam nazwać, bo on jest jakby skutkiem czegoś, co się wcześniej w nas dokonało, na przykład jakiejś pychy, grzechu głównego, bo ktoś kogoś tam obraził słowem, no i nie wie, jak to nazwać, a to w zasadzie była jego pycha i wtedy trzeba byłoby to, ten korzeń znaleźć i odezwać i określić. Wtedy łatwiej będzie też nazwać ten grzech. Tym bardziej, że w takim optymalnym wyznaniu naszych grzechów winniśmy umieć odnieść grzechy w kategoriach teologicznych i moralnych. Teologicznych, czyli na przykład ten grzech jest wykroczeniem przeciwko cnocie wiary, ten jest wykroczeniem przeciwko cnocie nadziei, ten przeciwko cnocie miłości. Moralne to wiadomo, między dobrem a złem, skrzywdzeniem człowieka, wyrządzeniem dobra. To mówię tak książkowo, żeby...
Ale to jest bardzo cenne, co ksiądz mówi, dlatego że to też uświadamia, no jak jednak w sposób niedoskonały my się przygotowujemy do tego sakramentu i to, co ksiądz powiedział, że wiedza religijna czasami, kiedy o nią nie dbamy i nie rozwijamy jej, no nie pozwala nam na takie ujęcie własnego życia. To przecież jest sprawa też naszego życia. Starać się nazwać grzechy. Czasami, wróćmy jeszcze do tego skrupulanstwa, mamy takie poczucie, że o wszystkim, co budzi nasze wątpliwości, powinniśmy powiedzieć. O wszystkim absolutnie, co gdzieś tam no, trochę zachwiało naszym sumieniem i trudno nam jest wybrać, co rzeczywiście powinniśmy wyznać, a co jest tylko jakąś tendencją, która gdzieś w przyszłości do zła może prowadzić, ale grzechem jeszcze nie jest.
No tutaj rzeczywiście jest to taka trudność, która wymaga często właśnie dłuższej pracy właśnie przy pomocy stałego kierownika czy spowiednika jeszcze wcześniej duchowego, który pozwoli nam rozeznać między konkretnym grzechem a pokusą, czy tą tendencją do grzechu, jakąś skłonnością, bardziej byśmy to powiedzieli, tak się w tym logicznym języku mówi, skłonność niż tendencja do tego grzechu. No właśnie tutaj mamy obowiązek wyznać grzechy, do których jesteśmy pewni. Nie co do pewności powinniśmy je raczej odsuwać. To jest jakby na korzyść penitenta.
Czyli nie jest tak, że musimy podejść i pytać księdza, czy to powinniśmy, o tym powinniśmy mówić. To nie jest ten czas i to miejsce.
To nie jest ten czas. To jest ten czas właśnie na jakąś rozmowę poza sakramentem, czy właśnie w ramach kierownictwa duchowego. Tutaj chcę powiedzieć tylko jeszcze może przy tym wyznaniu o tej kategoriach grzechów ciężkich i lekkich, znaczy co do wyznania, że istotne do ważności spowiedzi jest wyznanie jak najszczersze, czyli jeżeli chodzi o grzechy ciężkie, czyli świadome, dobrowolne przekroczenie któregoś z przykazań Bożych w rzeczy ważnej, winniśmy wyznać je właśnie co do liczby i do okoliczności. Ale też nie zawsze wszystkie okoliczności mamy opisywać, tylko te, które mają jakby wpływ na kategorię tego grzechu, bo na przykład można ukraść książkę z kościoła, albo książkę poświęconą Panu Bogu i tutaj się wchodzi już w kategorię świętokradztwa, bo to jest rzecz, skąd ja wziąłem z tego kościoła, nie? Miejsce poświęcone. Także okoliczności, ale są też okoliczności jakby zmniejszające kategorię, na przykład nie byłem w niedzieli na mszy świętej, bo no, była jakaś wyraźna przeszkoda, której nie mogłem przewidzieć, czy nie dało się jej zniwelować. Choroba czy coś tam takiego, to też kategorię tego grzechu zmniejsza. Dlatego te grzechy powinniśmy podać też co do okoliczności, też zwięźle. Nie wszystkie. Jeżeli widzimy, że ten grzech ciężki był jasny, ciężki, wyznaję już tutaj liczbę ewentualnie, nie ewentualnie, tylko na pewno też tą miarę dokładną, na ile umiem sobie rozeznać. Jeżeli nie umiem tego rozeznać dokładnie, to też tutaj nie starajmy się jakby tym przejmować, tylko powiedzieć częstotliwość też albo proporcje, jaka tego grzechu mogły się wydarzyć, że na przykład w tygodniu tyle razy mi się mogło to zdarzyć, nie? Z taką częstotliwością. No, co do grzechów powszednich, czyli tych, które nie są zrywającą, zrywają tą przyjaźń bezpośrednio z Panem Bogiem, tutaj nie musimy podawać co do dokładnej liczby i co do okoliczności. Wystarczy, że je wyznamy albo podamy przynajmniej jakąś tam częstotliwość.
Wspomniał ksiądz, a może jeszcze skończmy tą formułę, bo wyznaliśmy grzechy i, tak, i kończymy spowiedź.
Wyznajemy, i tutaj ważne jest też to zaznaczenie, że to, co chociażby posługując się tą formułą wyuczoną, więcej grzechów nie pamiętam, za które wyznałem i których nie pamiętam, serdecznie żałuję, a Ciebie, Ojcze Duchowny, proszę o rozgrzeszenie i naznaczenie pokuty. Możemy to wypowiedzieć swoimi słowami, ale musi tutaj wybrzmieć wyraźnie, że żałujesz za wszystkie grzechy, za te, które wyznałeś i te, które nie pamiętasz. To jest ważne, żeby właśnie tak jakby trochę nas zabezpiecza przed spowiedzią świętokradzką w wyniku zatajenia grzechów nieświadomie zatajonych, nie? Tych grzechów, które zapomnieliśmy w danym momencie, wyleciały nam z głowy.
Choć, a to się zdarza. I
a to się
jest
zdarza,
normalne.
Tak, bo tutaj trzeba powiedzieć o tym, że jest to naprawdę wielkie przeżycie emocjonalne i my o tym wiemy. Ja powiem nawet tak, że widzę, jak to wygląda konkretnie, że osoba naprawdę zrobiła dobry rachunek sumienia, poświęciła na to dużo czasu, posłużyła się odpowiednią pomocą, a przychodząc do konfesjonału znowu zaczyna jakby ten, no, taki swój schematyczne wyznanie, bo zadziałały emocje. Ale wiedząc, że ona zrobiła ten rachunek sumienia i stała w prawdzie, wtedy ja jestem też spokojny o ważność tej spowiedzi, chociaż znowu jakby zewnętrznie poleciał wierszyk. Bo ona zrobiła ten rachunek sumienia. Gorzej, jeżeli nie zrobiła i tylko przychodzi z tym wierszykiem, to jest właśnie wtedy już lekceważenie duża tutaj taka strata. Także wracam do tego. Wyznanie, zaznaczenie, że żałujemy za wszystkie grzechy, które wyznaliśmy, które właśnie może nie wyznaliśmy wskutek naszego zapomnienia, nierozeznania, nieumiejętności nazwania tego w danym momencie. No i takie wyrażenie prośby o pokutę i pouczenie. Tutaj można też swoimi słowami nawet wyraźnie zaznaczyć, że chciałbym pracować nad tym grzechem w najbliższym czasie, czy spowiednik mógłbym im coś podpowiedzieć. To jest też już ten wyraz mocnego postanowienia poprawy, konkretna realizacja tego warunku w tym pytaniu, w tej prośbie, albo zasugerowaniu, że chcesz nad tym pracować. Nie?
Moment rozgrzeszenia.
I w tym czasie, w momencie rozgrzeszenia, winien się pojawić jeszcze właśnie wyraźnie, formalnie zaznaczony akt żalu. Ten akt żalu powinien obejmować całe wyznanie, czyli klękając do spowiedzi albo właśnie podchodząc do konfesjonału, winniśmy już uczynić ten akt żalu, wzbudzić sobie, ale ten moment jest ważny również w momencie, kiedy kapłan udziela tej absolucji. Ja w tym czasie też wyrażam swój żal w gestach zewnętrznych. To może być właśnie przyklęknięcie, bo nie zawsze trzeba się spowiadać na kolanach. Czasami można
na siedząco,
jest dłuższa spowiedź, czasami ktoś na stojąco, bo nie da rady uklęknąć albo nie ma możliwości, bo jest jakaś tam kratka i dalej. Ale na moment rozgrzeszenia, jeżeli oczywiście daje radę, bo znowu ktoś może mieć niedyspozycję nogi czy kręgosłupa i nie da rady uklęknąć, to nie jest wcale jakby zobowiązanie.
Schylenie głowy.
Gest uderzenia się w piersi, czy też słowne przyzywanie Bożego Miłosierdzia, chociażby przez znany nam ten spowiedź powszechną, konfiteor, czy inny akt, akt żalu, akt żałuję zamiast złości, jedynie dla Twojej miłości, znane nam właśnie z tej codziennej naszej modlitwy. I później po usłyszeniu wyraźnie, że została zakończona spowiedź, przeważnie to kapłan zapuka. Często jest też ten akt uwielbienia Pana Boga. Wysławiajmy Boga, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. To no właśnie często gdzieś nam umyka, odchodzimy. A to jest też wyraz naszej wdzięczności Panu Bogu i radości z tego, że zostaliśmy pojednani. Nie? I odchodzimy. Ktoś może pytać, czy ucałować trzeba stół. Nie. Jest to wyraz szacunku i wiary. Właśnie stół jest znakiem władzy kapłańskiej, udzielonej przez Chrystusa temu kapłanowi, ale to nie jest jakby
obowiązek. Zatrzymajmy się na chwilę nad osobą kapłana w konfesjonale, bo myślę, że z tym również wiążą się liczne problemy. Ksiądz powiedział, że dobrze jest znaleźć sobie takiego spowiednika, który będzie nam odpowiadał.
Tak, to znaczy wiemy, że ważność sakramentu nie jest uzależniona od osoby, bo znaczy uzależniona jest od takiej osoby, która ma do tego uprawnienia, bo wiemy, że sakrament spowiedzi został powierzony kapłanom ważnie wyświęconym i do tego specjalnym dekretem upoważnionym do spowiedzi. Nie każdy kapłan ma władzę spowiadania. Przeważnie jest to udzielane w momencie święceń dla danego terytorium albo osobowo. Natomiast co do osoby, no to mówię, to jest też kwestia jakby indywidualnego podejścia, bo wiemy, że to jest sakrament, jak już wspomniałem, bardzo osobistego spotkania z Bogiem przez posługę drugiego człowieka, jakim jest kapłan, z zamierzeniem właśnie samego Jezusa, że tak ma być, że to ma być przez kapłana, nie? Ktoś wielokrotnie słyszymy, że po co kapłan? Czy ja nie mógłbym się do Pana Boga bezpośrednio, czy do anioła spowiadać? Ja sobie wtedy tak myślę, dobrze, że ty nie spowiadasz się u aniołów, tylko u kapłana, który jest grzesznikiem. Bo...
I też się spowiada.
Też się spowiada, bo wtedy byś dopiero usłyszał, jak warto tutaj jest ten. Także, ale wracając do tego pytania, no trzeba rozeznać, poznać tą osobę.
Często zdarzają się takie sytuacje, że odchodzimy od konfesjonału właśnie z takim poczuciem, że no... gdzieś zaiskrzyło negatywnie między mną a spowiednikiem i z tego powodu też mamy no jakiś, może to źle zabrzmi, ale no niedosyt, jeśli chodzi o sakrament. No i też czasami nie bardzo wiemy, jak potraktować taką sytuację, kiedy no coś się dzieje nie tak podczas sakramentu pojednania. Jeżeli na przykład spowiedź jest przerwana w pewnym momencie, nie zdążyliśmy powiedzieć tego, co chcemy powiedzieć, albo wyjaśnić tego, co może należało wyjaśnić przy okazji okoliczności grzechów. No ale z drugiej strony też, czy kapłan ma być naszym terapeutą w konfesjonale?
No nie, to co powiedziałem o sakramencie pokuty, że nie jest to związane z przeżywaniem emocjonalnym, uwarunkowane od tego, jak my się czujemy emocjonalnie, bo po tej spowiedzi, czy dobrze, czy źle, oby właśnie dobrze w takim perspektywie, ale czasami niektóre grzechy, czy właśnie uczucia, które się wyzwoliły przy wyznawaniu grzechów, nie pozwalają nam poczuć, no bo się właśnie wstyd jakiś pojawił, albo nawet trochę zirytowanie, złość, związane z napięciem, które jest we mnie i z napięciem, które jest w kapłanie. To jest też właśnie, jak powiedziałem, grzesznik słuchający grzechów innych i możliwe jest w nim też pewne niedoskonałości. Ale spowiedź jest ważna. Jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione, i nawet nie do końca mamy wrażenie, że nie do końca zostaliśmy wysłuchani czy zrozumiani. Pan Bóg działa przez to samo działanie Chrystusa w tym sakramencie.
Wspomniał ksiądz o tym, że dobrze mieć jest stałego spowiednika, chociażby po to, żeby od nowa no, nie opowiadać tych okoliczności, żeby też prowadzić jakąś pracę duchową. Ale czym różni się stały spowiednik od kierownika duchowego?
No, to jest różnica kwestii w ogóle posługi. Czym innym jest spowiedź, a czym innym jest kierownictwo duchowe? Pozwolę sobie może właśnie tak zacytować, czym jest kierownictwo duchowe, czy też... też nazywane też ojcostwem duchowym, współczesny język.
Choć mówi się, że powinno to być braterstwo duchowe bardziej.
Braterstwo, towarzyszenie.
Towarzyszenie.
No, i jeszcze są bardziej nowsze wersje, na przykład terapia duchowa. Czy pedagogię.
No to już chyba terapia to tak trochę za szeroko, mam takie poczucie.
Ale gdzieś to szukają. I króciutko to jest, co to jest kierownictwo duchowe, jest to indywidualne prowadzenie chrześcijanina po drogach duch bożych, tak można powiedzieć, dalej, uczenie go słuchania natchnień Ducha Świętego i odpowiadanie na nie. Ponadto specjalna pomoc w praktykowaniu cnót odpowiednich do stanu życia i aktualnej sytuacji życiowej. Czyli widzimy, że to już jest trochę więcej, całkiem inna sytuacja niż sama spowiedź. Bo w spowiedzi wyznajemy grzechy i walczymy z grzechami, tak byśmy króciutko powiedzieli. W kierownictwie duchowym nabywamy cnót, rozeznajemy powołanie, uczymy się natchnień, słuchania natchnień Boga, nie? Czyli to jest już coś, nie tylko walka z grzechem. Owszem, w kierownictwie duchowym jest czas na formację sumienia i właśnie to też rozeznanie grzechów, uczenie się walki z grzechem, ale tu kierownik duchowy nie rozgrzesza nas z grzechu. Tu nie ma odpuszczenia tych grzechów.
Czyli to nie jest tożsama funkcja kierownik duchowy i spowiednik. To są dwie różne funkcje. Osoby, które możemy poprosić w naszym życiu, by nam towarzyszyły w rozwoju duchowym. Kierownik duchowy i stały spowiednik.
Tak, to są dwie inne funkcje, bo osoba może być taka ta sama. Może spowiednik może być też kierownikiem duchowym. Może to być też łączone ze spowiedzią, bo najczęściej się to zaczyna tak od tego, że gdzieś tam przez taką spowiedź, wywiązaną w tej spowiedzi rozmowę, dochodzi właśnie do poszerzenia tematu, nawiązania dialogu, zaufania i później należy już widząc to, że właśnie chociażby przy tym, że przy tych klatkach konfesjonału nie zawsze jest tyle czasu, siły i wygodnie, przenieść, podzielić to, co jest grzechem w spowiedzi, a to, co jest związane z rozwojem mojego życia duchowego na kierownictwo duchowe i tą już kolejną formę rozmowy.
Zanim przejdziemy do zadośćuczynienia, o jedną rzecz jeszcze chciałabym zapytać, bo najczęściej jest tak, zresztą ksiądz już też o tym powiedział, że to jest bardzo trudne czasami przeżycie emocjonalne, czasami też irytacja i gniew się pojawia i po prostu sobie nie radzimy czasami z tą sytuacją. Często też odkładamy z tego powodu sakrament pojednania, bo wiemy, że jest to dla nas ogromny stres. Jak wytłumaczyć sobie taki stan rzeczy? Ja kiedyś słyszałam od jednego z spowiedników z wieloletnim doświadczeniem, że tak właśnie być powinno, że to jest normalne, że wręcz patologiczne byłoby, gdybyśmy z lekkością i bez stresu do spowiedzi podchodzili. Że to jest taka sytuacja, kiedy mówimy o swoich najgorszych stronach tak naprawdę i to powinno być związane z jakąś trudnością i z oporami.
Tak, tu się zgodzę z tym spowiednikiem, aczkolwiek chcę trochę jakby wytonować, żeby nie przestraszyć, bo rzeczywiście spotkanie z grzechem, ze świadomością swojej ułomności, z oskarżeniem wiąże się z tą trudnością wielką i napawa nas tą trudnością, ale z drugiej strony jest naprawdę też lecznicze. Mówi się w życiu duchowym, w kierownictwie i w ogóle w rozwoju życia duchowego, że tak naprawdę człowieka rozwija kryzys. Dobrze przepracowany kryzys sprawia, że człowiek wchodzi o stopień wyżej w swoim życiu duchowym. Pewnie i w takim życiu naszym normalnym, codziennym też dobrze przepracowany kryzys bardziej sprzyja niż sama jakby schlebianie, czy jeszcze najgorszą chorobą w życiu duchowym jest obojętność, takie letniość, acedia to się nazywa. Mm-hmm. Czyli człowiek ani w tą, ani w tą stronę, nie? Dlatego kryzys dobrze przepracowany jest naprawdę rozwojowy. Stąd też spowiedź nie jest terapią, ale właśnie przepracowaniem kryzysowych sytuacji w moim życiu i wiąże się, musi się niestety wiązać z tymi trudnymi sytuacjami. Oby one były właśnie we właściwym kierunku przepracowane i tutaj chcę wskazać na takie źródła, które by pomogły. To przede wszystkim zobaczenie, jaka jest moja relacja do Boga jako Ojca. Bo tu jest bardzo często gdzieś od strony takiej psychologicznej, ale także teologicznej wielki problem. Jeżeli mamy zły obraz Ojca, nawet tego rodzinnego i później jeszcze nie umiemy poznać Ojca naszego w niebie, to tutaj się wiele rzeczy może zatrzymać albo utrudnić. Dlatego słuchajmy Słowa Bożego, a Słowo Boże ukazuje nam Boga jako Ojca. I tutaj, kto ma taką trudność z podjęciem spowiedzi, niech roztworzy 15 rozdział Ewangelii Łukasza i czyta tą raz za razem po kolei i od końca do początku i od początku do końca właśnie tą przypowieść chociażby o synu marnotrawnym i tym miłującym ojcu, który go przygarnia. I tam jest, to jest fundamentalny, taki biblijny opis, czym jest spowiedź, czym powinna być spowiedź, jak powinniśmy do niej podchodzić. Ten syn przychodzi ze strachem, z lękiem, jak go ojciec przyjmie, nawet zaczyna się usprawiedliwiać, mówi, że nie jest godzien się nazywać jego synem, a on nie, on go przytula i przygarnia i przywraca mu pełną godność dziecka Bożego, ubierając go w szaty, przywracając pierścień, sandały na nogi i tak dalej.
No, a na rozrabiał mnie.
A na rozrabiał, tak. Dlatego słuchajmy Słowa Bożego. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, winno być Słowo Chrystusa, powie święty Paweł.
Tak już w głowie wybieram to, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć, bo czas nam się kończy, ale na pewno o zadośćuczynieniu, bo i w pytaniach naszych słuchaczy ten problem się pojawił. No właśnie, kiedy zadośćuczynić i czasami nie jest lepiej nie naprawiać się, bo można zaszkodzić. Są takie sytuacje. Mm-hmm. Też trzeba chyba roztropności ogromnej.
Jest coś takiego jak, tak króciutko już odpowiadając, restytucja ukryta. Czyli zadośćuczynienie ukryte. To nie jest to, że my nie dokonujemy tego zadośćuczynienia, tylko czynimy to w sposób ukryty. Żeby właśnie nie dokonać jakiegoś zgorszenia, jeszcze może większego zniesławienia danej osoby, czy niezdrowej ciekawości wzbudzenia, czy nawet swojego jakiegoś takiego upokorzenia, czy utraty dobrego imienia w danej sytuacji. Chociaż tutaj jakby tak już patrząc w tendencji nauki teologicznej, moralnej, mówi się o tym, że poszło się naprawdę w takie uproszczenie i teraz wiele takich konsekwencji w typu łapówkarstwa, afer finansowych i złodziejstwa gdzieś tam wynika z tego, że nie było tam od początku jasnej może to akurat do tych osób trudno im jest powiedzieć, ale gdzieś tam chcę powiedzieć, że zwalniając się często z restytucji wyraźnej, bolesnej, narażamy się później, że łatwiej nam znowu wrócić do tego grzechu. Nie ma tutaj tej naturalnej blokady, jaką Bóg nas obdarzył, jaką jest wstyd, jakiś jest właśnie taki troszeczkę...
No, ale czasami też zadośćuczynienie mogłoby spowodować krzywdę drugiej osoby. I to jest chyba ten wyznacznik, ta granica, prawda? Jest, że tak, nie tak, możemy tak, to jest, wtedy. Ale no właśnie, szukać sposobów takiego zadośćuczynienia cichego, zaocznego, można by było powiedzieć.
Tak, nie możemy się zwalniać, natomiast możemy to uczynić właśnie w ten sposób. Rzeczywiście można to samemu, a lepiej doradzić się spowiednika, żeby tutaj nie mieć jakiejś takiej też niejasności.
A zadośćuczynienie Panu Bogu? Po co Panu Bogu nasze zadośćuczynienie w postaci dziesiątka różańca, proszę księdza?
To znaczy ja tu powiem, że tak naprawdę powinniśmy wyjść od tego, że czym jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu? My nie jesteśmy w stanie w zasadzie dokonać tego zadośćuczynienia Panu Bogu. Tego zadośćuczynienia dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. I ten dziesiątek, czy litania jest w zasadzie włączeniem się w to zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. On nas jakby dopuszcza nas w ten sposób do tej wielkiej swojej ofiary, abyśmy chociaż trochę mogli uczestniczyć w tym, i włączyć się w tą wielką ofiarę Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę to zadośćuczynienie zostało już raz na zawsze uczynione przez Jezusa Chrystusa, przez tą ofiarę na krzyżu, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To jest pełne zadośćuczynienie. To jest ta pokuta, w której właśnie uczestniczymy też poprzez tą symboliczną pokutę, jaką zadaje nam kapłan, pozwalając włączyć się w ofiarę Jezusa Chrystusa w formie modlitwy. Modlitwa jest też w pewien sposób zadośćuczynieniem za grzechy, które, albo restytucją za grzechy, które nie jesteśmy w stanie wymiernie naprawić, typu oszczerstwo, chociaż oszczerstwo możemy wycofać, możemy jakoś tam odwołać, tak.
Dobrze wyrazić dobrze. Się o kimś.
Ale nie zawsze jest taka możliwość, no, nie zawsze. Nie zawsze, bo sytuacja, ale modlitwą możemy dokonać takiego wyrównania tej krzywdy, czy nawet sytuację zazdrości. No trudno jest na przykład właśnie dokonać takiej restytucji za grzech zazdrości. A modlitwą, zwłaszcza tą taką modlitwą dziękczynienia, uwielbienia Bogu za wszelkie dobro, które otrzymujemy sami, którym się dzielimy, no jest to okazja.
Podpowiadamy czasami spowiednikowi, jaką pokutę mógłby nam zadać, czy to jest w dobrym tonie?
Tak, to jest jakby konsekwencja tego warunku mocnego postanowienia poprawy, żeby zasugerować to, co mogłoby mi pomóc w tym realizacji tego mocnego postanowienia poprawy. Dlatego tutaj jest jak najbardziej celowe i uzasadnione, żeby podpowiedzieć księdzu pokutę, którą myślisz, która mogłaby. Tylko oczywiście tutaj trzeba naprawdę tej mądrości, bo żeby to nie było też jakby uciekanie od przyjęcia. Kapłan może jak najbardziej zmienić, nie przyjąć naszej propozycji. Tutaj takim wyrazem szczerego żalu i mocnego postanowienia jest przyjęcie takiej pokuty, jaką mam zadaną, którą winienem wypełnić. Chociaż są też znowu pewne okoliczności, które upoważniają do zmiany pokuty.
Bardzo serdecznie księdzu dziękuję. Myślę, że jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać. Temat, który zawsze jest szalenie aktualny i nasi słuchacze też często chcą słyszeć rady, w jaki sposób dobrze sprawować sakrament pokuty i pojednania. Myślę, że będą jeszcze okazje, aby do tego tematu wracać. Dziękuję księdzu za obecność przez cały dzisiejszy dzień. To był wyczerpujący również dla księdza dzień. Dziękuję za wszystkie porady udzielone słuchaczom. Ksiądz Krzysztof Domański, spowiednik, kierownik duchowy, dzisiaj był naszym ekspertem.
Bardzo dziękuję. Również życzę, żeby ten okres rzeczywiście był czasem dobrego przeżycia i przygotowania się na spotkanie z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem.